I wracamy do Kuriera w samym południe, godzina 12.34. Rzadko tak się zdarza, żebyśmy tak punktualnie w Kurierze w samym południe rozpoczynali co piątkową rozmowę z Markiem Jakubiakiem, ale udało się. Panie pośle, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się, witam.
A państwo tej rozmowy mogą słuchać dzięki naszym patronom na patronite.pl/radiownet i przypomnę od razu, że patronów dzisiaj zapraszamy na koncert Tadka Polkowskiego w Warszawie na Foksal, ulica Foksal 3/5 o godzinie 18. Wstęp dla patronów Radia Wnet. Zapraszamy bardzo serdecznie. Nie wiem, czy pan poseł będzie, może nie będzie, bo to nie jest tak daleko od miejsca, gdzie pan poseł czasami przebywa, bo Foksal, nieraz żeśmy się na Foksal spotkali z panem posłem, więc...
No to prawda.
To prawda. Może i tym razem, może i dziś o 18. No dobrze, my zanim żołnierze wykończą, o tym też porozmawiamy, bo to się dzieją rzeczy ciekawe i nawet trochę wstrząsające, to zacznijmy jednak od rolników. Wczoraj spotkanie, teraz kiedy my rozmawiamy, Donald Tusk w Sejmie rozmawia z Hołownią, z Kosiniakiem i z Czarzastym, radzą nad tym, co z rolnikami zrobić i co uradzą, jak pan myśli?
Znaczy, no to, powiem tak, że konia z rzędem temu, co wczoraj po konferencji prasowej Donalda Tuska wyciągnął wniosek, że Tusk się do czegoś zobowiązał. Po prostu mistrz świata w ogólnikach, w takich konfabulacjach lekkich, no trzeba docenić, może odciążymy rolników gdzieś, oddalimy o rok, a może co to ma piernik do wiatraka? Po prostu Unia Europejska jest domem wariatów i trzeba zrezygnować absolutnie, wycofać się z tego całego Zielonego Ładu, bo to wykończy Europę. Ale to już nie chodzi o to, że wykończy polskich rolników, wykończy francuskich, niemieckich, holenderskich, wykończy Europę. A jak będziemy już na pasku chodzili Ukrainy i na pasku Argentyny, bo Niemcy myślą, że jak oni Ukraińcom będą jedynym odbiorcą produktów ukraińskich, to Ukraina będzie robiła, co oni będą chcieli. A przepraszam bardzo, a Rosja, jak brała węglowodory, dawała do Europy, to się ubezwłasnowolniła od niej? No w żadnym przypadku. I w momencie takim, kiedy jakiś idiota, za przeproszenie, w tym parlamencie, w tej komisji siedzi i sobie w ten sposób kombinuje, no to rolą polskich rolników, ale też i wszystkich obywateli Rzeczypospolitej jest powiedzieć, nie zgadzamy się na to. Nie zgadzamy się.
Ale z drugiej strony Donald Tusk mówi, nie ma Zielonego Ładu, to wy rolnicy nie macie dopłat. Zamykamy granice, to Ukraina też zamknie, to ktoś straci. I mówi, nie da się tak łatwo rozwiązać, trzeba podyskutować, mówi Donald Tusk.
No, wiecie państwo, jeżeli chodzi o produkty mleczne, to tak mi się wydaje, ale jednak z zachodu mnóstwo produktów mlecznych przyjeżdża do Polski, a ponieważ polskie nie mieszczą się w Polsce, muszą iść na Ukrainę. Więc ja się nie zgadzam na to, żeby polskie produkty szły gdzieś za granicę, a my żebyśmy spożywali to niemieckie badziewie, bo tak naprawdę, gdyby zbadać te produkty, one są znacznie gorszej jakości niż te, które sprzedają we własnych krajach. I to mnie denerwuje, że my od samego początku jesteśmy tym gorszym sortem dla Europy, że pytam się, czy Polska jest w ogóle uprzemysłowiona, tak na przykład jak Zagłębie Rury, albo na przykład Bawaria. No w żadnym przypadku. My jesteśmy rolniczym państwem, proszę państwa. I dobrze by było, żebyśmy sobie z tego zdali sprawę. A rolnicze państwo, pozbawione rolnictwa, to pytam się, co to za państwo? Co to za państwo? Kompanii kolorowej?
Ale z drugiej strony, no może trzeba... No, Donald Tusk dużo mówił, teraz mało realizuje, może to jest bardzo złożony i trudny problem do rozwiązania.
No tak, bardzo złożony i trudny, bo jak rolnikom powiedzieć prosto w oczy, że za 10 lat ich nie będzie? Jak to im powiedzieć, no? Proszę państwa, no niestety Polska nie broniła swoich interesów przez lata. Polegało to między innymi na tym, że wprowadziliśmy handel, ten makrohandel do Polski, który na początku był może i jakąś nowością, takim zachodnim sznytem i tak dalej, i tak dalej. Ale oni krok po kroku zżerali polskie sklepy. I to po 10, 20, 30 tysięcy rocznie. Nawet był rok, gdzie 300 tysięcy polskich sklepów się zamknęło. Dlaczego? Dlatego, że w tamtych sklepach było taniej, w tamtych sklepach było więcej i tamte sklepy dawały nam to możliwość nie szukania, tylko kupowania. W związku z tym, proszę Państwa, handlu już w zasadzie detalicznego nie mamy. Za chwilę nie będziemy mieli produkcji takiej, siakiej, no bo po co w Polsce produkować zboże, skoro na Ukrainie jest 2 razy tańsze, no czy 3 razy tańsze. I tak dalej, to jest ciągle ta sama narracja. I powiem wam tak, polski przemysł spożywczy padnie, bo wystarczy, że sieci nie będą odbierały i nie ma gdzie sprzedawać naszych produktów.
No dobrze, a Donald Tusk, który deklaruje, że będzie walczył o polskie rolnictwo, deklaruje, że, no że on się postawi i Kijowowi, i Brukseli, to jak mu to stawianie się idzie?
A czy on powiedział, że to jego problem? On ciągle mówi o problemie rolnictwa, nie jego problemie. On mówi, że rolnictwo ma problem, no to teraz trzeba pomóc rolnikom i tak dalej, i tak dalej. Natomiast on nie mówi, że on ma problem, bo on problemu nie ma. On może zamknąć, powiedział, zamykamy granice. No tak, ale to w obie strony. A więc mleczarze, ci, tamci, siamci i tak dalej, co z nimi? To już problem, on już szczuje ludzi na ludzi. On już nie załatwia tematu, tylko on grupy społeczne przeciwko sobie wystawia w ten sposób. I co? Mleczarze mają przeciwko rolnikom stanąć, a przecież mleczarstwo stoi rolnictwem. Przecież mleko nie bierze się z kartonu, jak co niektórzy tuskowcy myślą.
No dobrze, więc, to w takim wypadku...
Już zaczyna. Mamy, panie redaktorze, najlepszy przykład. Pan wie, kto był zaproszony na to posiedzenie?
W dużej części działacze Agrounii, ale się zorientowałem.
Koledzy, Kołodziejczaka i on wybierał. Siekierski dopisał parę osób i ich nie wpuszczono. Więc mamy do czynienia tutaj z takim pieniaczem, takim łobuzem, że tak powiem, podwórkowym. Mówię tu o panu ministrze Kołodziejczaku, takim chuliganie. I mamy do czynienia z poważnym człowiekiem z PSL-u, który niebawem, moim zdaniem, powinien złożyć rezygnację ze swojego stanowiska. Dlatego, że pojawianie się jego w otoczeniu Kołodziejczaka już jest pod twarzą samo w sobie, dla PSL-u.
No dobrze, ale o wszystkim decyduje Donald Tusk, o tym wiemy. I Donald Tusk będzie musiał w końcu jakieś decyzje podjąć, czy przeczeka rolników? Ani nic nie wywalczy w Brukseli, ani nie...
Oczywiście, przeczeka.
No ale to znaczy, będzie tylko gorzej, że zboże, produkty rolne będą z Ukrainy płynąć, a Zielony Ład będzie dalej kolejne swoje pomysły wdrażał. Eurobiurokraci będą kolejne swoje pomysły zgłaszać i one będą implementowane do polskiego życia gospodarczego.
Następnym krokiem Tuska będzie zaproszenie do centrum dwóch grup społecznych. Tych, którzy chcą zamknąć granicy i ci, którzy chcą eksportować do Ukrainy. Po obu stronach ich posadzi i sam będzie na środku siedział.
No ale to oznacza wyrok dla polskiego rolnictwa.
Proszę pana. Tusk w ogóle nie myśli państwowością polską. On nie myśli o polskim rolnictwie. On nie myśli tutaj o bycie, o przyszłości. Jego przyszłość jest określona. Jego i w jego mniemaniu Polski. Bo on tam może i dla Polski chce dobrze, ale ma ten scenariusz okrutny dla Polski. W związku z tym ja go nie popieram. Dlatego, że ja swój patriotyzm opieram o to, co jest nasze. A Tusk opiera o to, co jest po tamtej stronie Odry. A więc będzie nam dobrze wspólnie w Europie, w jednej organizacji. Będziemy mówić po polsku. Nie będziemy co prawda się uczyć o żołnierzach wyklętych, nie będziemy się uczyć o Mickiewiczu, nie będziemy się uczyli o bitwie pod Grunwaldem czy o Westerplatte. Tego nie będzie, to się wytnie. Po dwóch pokoleniach wszyscy zapomną. Ale za to, proszę pana, czy się stoi, czy się leży, będziesz pan dostawał 1500 euro. Będzie panu starczało, samochód pan wynajmie, nie kupi, bo do tego to idzie. Jak pan będzie chciał samochód, proszę pana, wynająć, to pan sobie wynajmie samochód, pojedzie i wróci. Będzie pan miał deputat na miesiąc przejechanych kilometrów. Będzie pan miał ubrania, proszę pana. Ja już to wszystko przeżyłem, więc myślę sobie, że my idziemy w znanym nam starym ludziom już kierunku. No. My już to przeżyliśmy, my tego nie chcemy. No ale młodzież nie dotknęła tego. Oni nie wierzą w to, że w sklepie może być tylko ocet. Oni nie wierzą w to.
No. No to teraz zmieńmy trochę temat, ale też zostańmy przy polskiej polityce. Mamy święto żołnierzy wyklętych. Nie widziałem, żeby obchodził to święto Donald Tusk. Żadnej wypowiedzi nie zaobserwowałem. Widzę teraz pana prezydenta, który przemawia na placu Piłsudskiego. Szef PSL-u, prezes PSL-u złożył kwiaty, ale ministrowie, ta lewacka część, lewicowa część rządu, minister edukacji, minister nauki, to tu raczej mamy wycinanie pamięci o demokratycznym, antykomunistycznym podziemiu po roku 1944. Poczta Polska wycofała się na ostatniej prostej z wydania pamiątkowej monety o majorze Deputowskim. To jest tak, że no, nie tylko słowa, ale i czyny idą w grę, że to, co było już ustalone, teraz jest podważane i pamięć żołnierzy wyklętych jest znowu wymazywana.
Pan tak powiedział, jakby pan widział Donalda Tuska gdzieś 1 września. Albo 17. To tam
kiedyś go widziałem na Westerplatte, ale się nie uśmiechał, to prawda.
Ale 17 września on był wtedy.
Tak, to może rzeczywiście wtedy był bardziej radosny, ale tak, wtedy się przemówienie Lecha Kaczyńskiego 2009 roku było rzeczywiście nie w smak Donaldowi Tuskowi, bo prezydent Kaczyński mówił o imperializmie i rosyjskim, i niemieckim. To nie podobało się premierowi ówczesnemu Tuskowi, a teraz nie podobają mu się żołnierze wyklęci. Dlaczego?
Martyrologia narodu polskiego nie tylko, bo i reparacje mu się nie podoba, bo z jakiej paki, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Jemu się nie podoba wszystko to, co my chcemy od Niemiec. A tutaj żołnierze wyklęci, to był nurt żołnierzy, którzy nie pogodzili się z wynikiem II wojny światowej. Oni po prostu zwyczajnie chcieli Polskę demokratyczną, oni chcieli Polskę wielką, czyli nie w smak jest, bo ja cały czas, ja nie odmawiam nikomu patriotyzmu. Patriotyzm może mieć różny wydźwięk. To może być akceptowalny, nieakceptowalny. Różne scenariusze ludzie mogą mieć na Polskę, mogą być święcie przekonani, że to oni mają rację i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to jest bardzo pojęcie szerokie, patriotyzm. Natomiast patriotyzm, który idzie w kierunku demokracji, patriotyzm, który idzie w kierunku bogaty, duży, poważne naród i państwo reprezentowane przez ten naród, no to proszę państwa, to jest patriotyzm, który ja popieram. Natomiast jakby w całym tym firmamencie tych pomysłów różnej maści, Donald Tusk kreuje swój patriotyzm naokoło tego, że Niemcy nas obronią, Niemcy nas po prostu nakarmią, Niemcy wezmą za nas odpowiedzialność, tak jak to powiedział Bodnar, jak się zwierzątka hodowało, no to trzeba za nie wziąć odpowiedzialność, prawda? To powiedział Bodnar u Niemców. Mi cholera bierze, jak to przypomnę sobie tylko. To samo powiedział Sikorski. Pora, żeby Niemcy wzięli odpowiedzialność za Europę. To co my mamy za ministrów, pytam się. No, co my mamy za ministrów? Gdzie ten patriotyzm się kieruje? Bo Sikorski, ja już wiem, pan to wie, państwo już pewnie też wiecie, że ma być komisarzem do spraw bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
Ale ostatnio mówi
Zjednoczone Siły.
Bardzo ostre rzeczy, naprawdę prawie że nie poznaje pana ministra Sikorskiego ostatnio.
No tak, prawda? Czego to się nie powie?
Żeby nie zostać odpowiednim komisarzem.
Czego to się nie powie?
To jeszcze poza żołnierzami wyklętymi, którzy są na cenzurowanym, zresztą jeżeli państwo jeszcze nie widzieli, to ja zachęcam odszukać w internecie albo odsłuchać na stronie Radia Wnet fragment wykładu profesora Andrzeja Nowaka o tym, co wypada z podstawy programowej i jakie daty, jakie wydarzenia, jakie procesy historyczne, tak, przerażające, mają być wykreślone z podstawy programowej. Tak, tak. Tam było 5 dni, żeby zgłaszać poprawki. To taki już ekspresowy tryb ustalania nowej podstawy programowej, wykastrowanej z wielu elementów, wyciętych, tak żeby było przyklejone pod europejskie, być może pod europejskiego człowieka. Jak prawica będzie się bronić? Wracamy znowu chociażby ze świętem żołnierzy wyklętych, ale szerzej z taką polską nauką, polskiego patriotyzmu schodzimy do podziemi, panie pośle.
Może dla młodzieży to będzie wyzwanie. No ja dzisiaj miałem spotkanie z młodymi ludźmi, którzy startują do rad powiatów, do rad dzielnic Warszawy i powiem wam, że tutaj podbudowany jestem, bo są młodzi ludzie, którzy są patriotami, autentycznie. No zawsze tak było, że część młodzieży była lewacka, część, ja to pamiętam z mojego dzieciństwa, było identycznie, część narodowa, patriotyczna, takiego ciężkiego kalibru. To są właśnie ci powstańcy przyszli warszawscy. Choć ta liberalna typu Baczyński też do powstania poszedł i zginął w pierwszych dniach. Więc no, sytuacja jest taka, że dramaty łączą i wyrównują. Gdzieś ten wspólny mianownik budują tego patriotyzmu, jak trzeba krew za ojczyznę oddać. Natomiast dziś mamy w tym dobrobycie gdzieś zagubiły się te potrzeby intelektualne. Tej świadomości, co jest moim korzeniem. Tak? Skąd się wywodzę, gdzie idę, co robili moi dziadowie, jak ginęli, dlaczego ginęli, to młodzież dzisiejsza woli sobie tam strzelić szota raz dziennie gdzieś w jakiejś restauracji warszawskiej, niż o tym myśleć. To na tym rzecz polega. Ale myślę sobie, że jakby przyszło co do czego, to i oni, jak im się restauracje zamkną, zaczną myśleć o patriotyzmie.
Naszym gościem Marek Jakubiak, słuchają państwo Radia Wnet, to jest Kurier w Samo Południe, audycja możliwa dzięki, możliwa, żeby się odbyła, żeby państwo nas słyszeli, potem także widzieli na kanale YouTube. Jeżeli państwo nas będą na kanale YouTube oglądać, to oczywiście subskrypcję można zostawić. Pan Adam i pani Joanna to dwójka patronów, którzy dołączyli do naszego grona w ostatnich minutach. Bardzo serdecznie dziękujemy za to włączenie się w budowanie Radia Wnet. Panie pośle, Marek Jakubiak, to chyba zostawiam trochę na koniec ten temat, bo on jest najcięższego kalibru. Mówiliśmy o szarżach słownych ministra Sikorskiego. Wspominaliśmy o tym, o kwestii patriotyzmu. Robi się gorąco na starym kontynencie, tak to wygląda. W Polsce też już powoli coraz częściej patrzę na te popularne portale, a to artykuł o tym, gdzie jest schron, a to jakieś pomysły, że będą jakieś uproszczenia legislacyjne do budowy schronów przydomowych, a to wypowiedź Macrona, że może warto byłoby wojska wysłać na Ukrainę. Teraz się okazuje, że chodziło o misję szkoleniową, ale zawsze tak jakby to widmo wojny było coraz bliżej Polski. Generał Andrzejczak mówi, że musimy być gotowi na kolejny konflikt bardzo blisko naszych granic, bliżej niż w Donbasie czy na południowym wschodzie Ukrainy. No wszystko pachnie coraz bardziej wojną, panie pośle.
No pachnie, no.
No i na ile pachnie, gdzie pachnie i na ile trzeba się gotować do tej wojny, a na ile to tylko są takie strachy, żeby trochę społeczeństwo nastraszyć i w tej atmosferze strachu coś ugrać dla siebie, a na ile to jest realnie rozważany scenariusz, że może być trudno.
Takich ćwiczeń, jak teraz w Polsce się odbywają, dawno nie było.
Manewry Dragon.
Oficjalnie mówi się o 20 tysiącach żołnierzy, a jest dwa razy tyle. Więc myślę sobie, że ci żołnierze zostaną na terytorium Rzeczypospolitej, Litwy, Łotwy i Estonii, bo jeżeli będzie chciał jedność NATO sprawdzić Putina, on będzie chciał to zrobić, to on to zrobi na terenie Łotwy i będzie chciał Rygę zająć, dlatego że tam 50% społeczeństwa to są czyści Rosjanie. To jest tak, że wtedy, kiedy ta pierestrojka była i wtedy, kiedy narody ZSSR się budziły, również Łotwa się obudziła i powiem państwu tylko tyle, że o ile w Polsce musiały te rosyjskie garnizony wyjechać, o tyle tam te wszystkie garnizony zostały. Czyli Rosjanie zabrali tylko sprzęt, a całe te zielone garnizony rosyjskie zostały. I oni dostali paszporty i mają podwójne obywatelstwa. I tam doprowadzenie do takiej rewolucji, czyli przejęcia na przekór NATO, to ja mogę taki scenariusz rozpisać. Na przykład, jak zwykle zresztą, ta mniejszość, ponieważ okaże się rosyjska, że jest indagowana w jakiś sposób brzydki przez Łotyszy, przez tych tak zwanych innoskrańców i tak dalej, no to oni poproszą o pomoc. ta pomoc się zjawi i na narodach ONZ Rosjanie nie będą przedstawiali tego jako agresję, tylko jako ochronę praw mniejszości pochodzenia rosyjskiego. Więc tutaj myślę sobie, że NATO powinno o tym wiedzieć i przygotować się na taką okoliczność i powinno wyjść co najmniej ustawodawczo prawo posiadania tylko jednego paszportu. Albo Rosjanin, albo Łotysz. Nie, ja nie widzę innego powodu, żeby...
A skoro rozmawiamy na poważnie, co zrobić, jeżeli Rosja będzie chciała Łotwę chociażby destabilizować albo zgoła jakąś taką małą agresję na Łotwę przeprowadzić, bo wtedy to od nas będzie zależało, czy NATO działa, czy artykuł 5 działa, czy nie działa.
No więc to jest takie salami, nie? To jest tak, on będzie systemem salami, będzie odkrajał po prostu zwyczajnie plasterek po plasterku. Świat się zachwyci spokojem na Ukrainie, bo on do pewnego momentu dojdzie i przestanie eskalować tenże konflikt. Przeniesie, Rosjanie co do zasady nie walczą na dwóch frontach. Nigdy nie walczyli na dwóch frontach. Tak więc oni zaprzestaną działań i umocnią się gdzieś na linii jakiejś przez siebie ustalonej na Ukrainie. Ukraina odpocznie, podpiszą jakieś porozumienie, coś i zacznie się na Łotwie właśnie, że kawałek terenu zajmą, potem przejdą trochę dalej, potem jakoś tak ewolucyjnie to wszystko się będzie działo, bezagresywnie. Jak znam urzędników Unii Europejskiej, to oni, a może się dogadajmy, a może nie róbmy jeszcze, bo to będzie trzecia wojna światowa, a to to, a to tamto. I powiem państwu, że w ten sposób oni przejmą część. Przejmą. I teraz jest tak, jeżeli Amerykanie tu będą, nie pozwolą. Jeżeli będą Brytyjczycy nawet tam, nie pozwolą. Ale Niemcy i Francuzi na 100% na to pozwolą.
A jeżeli tam będą Polacy, to jest tak, że... No bo my koordynujemy na Łotwie misję wojskową NATO.
Warto ja powiem pamiętać. Tak, że Polacy mają ten gen w sobie, szable w dłoni. I oby to nie było tak, że Rosjanie trafią, bo no, stanie przeciwko nim bardzo silny, sprawny i zdeterminowany przeciwnik. Oni się jeszcze z takim nie spotkali. Oni doskonale wiedzą o tym. Doskonale o tym wiedzą.
Że, no ale z drugiej strony no pytanie, jak to dalej będzie z polskim wojskiem. Pan poseł zajmuje się tym wojskiem jako polityk od wielu, wielu lat. Jak sobie radzi Władysław Kosiniak-Kamysz? Rzeczywiście jest tak, że kontynuuje, bo teraz jest wątpliwość, co z kontaktami z Koreą. Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk przygotują nasze wojsko, żeby Rosjanie się obawiali wojny z Polską.
Powstaje podkomisja na temat restrukturyzacji wojska i modernizacji wojska, której ja będę członkiem. W związku z tym z pierwszej ręki będziemy wiedzieli, proszę państwa, proszę być spokojnym, będę wypytywał, dopytywał i będę oglądał dokumenty. Więc to nie będzie takie łatwe. Poza tym ja myślę, że Paweł Bejda, który jest jednak sobie nie powiedzieć takim narodowcem z PSL-u, on no, nie potwierdza za tych wątpliwości, które ja mam osobiście, nie? Jakby nie potwierdza, tak to ujmę, co mnie uspokaja. Jeżeli oni chcą wykorzystać ten moment, autentycznie jeżeli chcą wykorzystać, niepokój Koreańczyków, a wiemy, że Koreańczycy już podjęli, Narodowy Bank Korei Południowej podjął decyzję o tym, że można udzielić kredytu Rzeczpospolitej na zakup uzbrojenia. Już można. Na to żeśmy czekali. No to teraz... Mamy umowy ramowe, a teraz musimy mieć szczegółowe. I to jest ten moment chyba na negocjacje. Jeżeli Koreańczycy są niepewni tego kontraktu, to możemy na ten sporo pieniędzy zaoszczędzić. Bo albo za te same pieniądze więcej kupimy, albo kupimy tyle samo, tylko za mniejsze pieniądze. Ja bym był za tym drugim rozwiązaniem.
I o tym mówił Marek Jakubiak, panie pośle. Tej audycji państwo mogli wysłuchać dzięki wsparciu i zaangażowaniu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Bardzo serdecznie państwu za to dziękujemy, bo to dzięki naszym patronom możemy nadawać. Mamy taką szansę. A właśnie, na koniec zapytam o niemieckie wiatraki, bo zdaje się, że ni stąd, ni zowąd Siemens jednak wygrał przetarg na farmy wiatrowe na polskim Bałtyku. Jaki to jest... Jaki to jest niespodziewany fakt.
Nie, no to jest po prostu szok. Ja jestem w szoku totalnym. Ja w ogóle nie spodziewałem się w ogóle, że Siemens wygra ten przetarg. Naprawdę, powiem wam, że myślałem, że te 5 miliardów to może od Korei kupimy albo od Stanów Zjednoczonych te wiatraki, a tu się okazuje, że w sytuacji, kiedy troszkę wieje tylko w Polsce, nie ma co robić z energią z wiatraków, a oni chcą dokupić jeszcze ponad 1000 wiatraków, bo jeszcze ich za mało. To co z tą energią będziemy robili, pytam się, jak sieci energetyczne nie przyjmują tej energii. Co z tym zrobić? Po co to wszystko? To jest, proszę państwa, ratowanie biznesu Siemensa. I tyle gadania. I znowu Niemcom podajemy rękę, a od nich jak zwykle dostaniemy kopa.
I tak to może niestety gospodarczo wyglądać. Marek Jakubiak, dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie, miłego dnia i weekendu państwu życzę.
Weekendu, a my zobaczymy się, ponieważ pan poseł jest bardzo medialnie rozchwytywany, to mam nadzieję, że będzie wierny spotkaniom. 12.30 parę Radio Wnet co piątek, panie pośle, do zobaczenia.
Do zobaczenia, kłaniam się.
Godzina 12.58 w naszym studiu już jest Jakub Duszak, więc zaraz wiadomości, a my kończymy Kurier Samopołudnie. Do usłyszenia.